Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, Aniu.
Minął tydzień, a jakby chwila. I dzięki temu możemy z kopyta ruszyć do kontynuacji poprzedniego odcinka, gdzie zastanawialiśmy się, w jaki sposób ratować się przed i w trudnych sytuacjach, kiedy mówimy do ludzi w różnych okolicznościach przyrody. No i na dzisiejszy odcinek zostały nam kwestie związane z salami szkoleniowymi, prowadzeniem szkoleń, warsztatów i mniejszymi spotkaniami projektowymi, biznesowymi, kiedy coś palniemy i...
I jest nam palnięte.
Tak jest.
Ale najpierw. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Głupich pomysłów. Małych konsekwencji. Dużych radości.
Odwagi do popełniania błędów.
I do tworzenia sytuacji trudnych, z którymi potem z rozkoszą się wychodzi.
I prawa do tego, żeby być niedoskonałym i żeby się utulić, wziąć od czasu do czasu na kolana i pomiziać po główce.
A to wszystko z okazji dnia jutrzejszego, czyli Dnia Dziecka, więc dla wszystkich wewnętrznych dzieci głęboko w nas ukrytych albo hasających na wierzchu, niech tam będzie
tak
beztrosko czasami. I bo niech w sumie czemu by nie?
Oczywiście, że tak. Bo życie jest zbyt krótkie, żeby nie było beztroskie.
Chyba, że jest się na szkoleniu i wygeneruje się sytuację trudną.
Na przykład taką, że ludziom dzwonią telefony i gadają, tak?
Znowu prowokujesz mnie, pierwszemu, żebym się przyznał.
No oczywiście, bo teraz twoja kolej.
Dobrze. Ja jestem... jak to było? Technikum łączności? Jakiś tam dyplom nawet broniłem. A, jestem technik teleinformatyk, tak to się nazywa.
Dobrze, nie telemarketer.
Ale widzisz, blisko, dlatego że swoją pracę zaczynałem na słuchawkach, czyli w call center, ale wtedy jeszcze nie było sprzedaży i z tego call center bardzo szybko poszedłem do działu obsługi technicznej.
A to ty rozmawiałeś z abonamentami?
Ja rozmawiałem, jak pięciosekundówki ginęły. Aha. Dla młodszego pokolenia wyjaśnienie, jak wchodziły sieci komórkowe w Polsce, to pierwsze 5 sekund połączenia było za darmo.
I korzystałam z nich.
Poważne biznesy się robiło w wielu pięciosekundowych połączeniach.
Wychodziłam z synem na spacer i potem dzwoniłam, zejdź po nas.
Z perspektywy tych, którzy obsługiwali sieć, to było trudne, dlatego że wzmożony ruch na sygnalizacji, nie idźmy w tą stronę, bo to nie tego typu audycja. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak jakiś czas temu do młodzieży mojej, która wtedy była dziećmi moimi, powiedziałem, że tych telefonów trochę za dużo, to młody na mnie spojrzał i mówi, stary, nie trzeba było tego wprowadzać.
No twoja wina, to wiadomo.
Tak, także jeżeli macie takie problemy, to pamiętajcie, że można je zwalać na mnie. Ja i oczywiście wiele innych osób miało okazję pracować dokładnie przy tych pierwszych krokach sieci komórkowych w naszym kraju. Więc wydawałoby się, że telefon dla mnie jest rzeczą obytą, naturalną. A jednocześnie jest tak, przyznaję się bez bicia, że bardzo coś we mnie uruchamia ten moment, kiedy widzę, że podczas szkolenia ludzie sięgają do telefonów. Mhm. Grzebią w nich, zaglądają, piszą. Rzadko się zdarza to przysłowiowe, nie mogę rozmawiać, jestem na szkoleniu.
Ale się zdarza.
Czasami tak, chociaż to już jest dla mnie, myślę, że tak prześmiewane przez wszystkich, że to jakoś najmniej mnie rusza. Ale rzeczywiście nadużywanie telefonów cały czas coś mi robi i absolutnie wkładam to do worka pod tytułem sytuacja trudna.
No to sprawdzę. Zabezpieczasz się jakoś przed tym, żeby to nie występowało?
Tak. Ponieważ wiem, że robi mi to źle, to staram się to zminimalizować, a robię to dokładnie tak, że nazywam rzeczy po imieniu, czyli jestem Anią z Zielonego Wzgórza. Mm-hmm. Czyli mówię dokładnie wprost, że mimo, że z telefonami jestem za pan brat i nawet dla żartu opowiadam tą historię, co mi syn odpowiedział i dlaczego miał rację. I dodaję, że cały czas to nadużywanie telefonu bardzo mi przeszkadza, więc bardzo proszę o zminimalizowanie ich udziału podczas naszego spotkania. No i czasami odwołuję się do takiej największej wartości, która mam wrażenie większości uczestników szkoleń przyświeca, czyli temu, żeby skończyć wcześniej. I mówię, że jak te telefony się pojawiają, mnie to rozprasza, wybija mnie z rytmu i to przedłuża spotkanie, bo ja potem muszę zebrać myśli. Jak będzie ich mniej, no to jest mniej dystraktorów dla mnie i wtedy będziemy dynamicznie pracowali w trosce o zakontraktowaną godzinę końca. To już taki mocny argument na zakończenie. Ale tak naprawdę proszę, przepraszam, po ludzku proszę, zróbcie tego mało, bo mnie to coś robi i to jest jakaś moja niedoskonałość, o której wiem, zdaję sobie z niej sprawę.
I robisz jeszcze jedną rzecz, którą robię też ja, więc uważam, że jest naprawdę dobra. Mianowicie...
Ten argument, powiem ci, że gdyby nie to, że siedzę, zwaliłby mnie z nóg.
Nie spadaj, Maciek, bo ci spadnie koszula z nogi. my na prowadzonych przez nas warsztatach, żeby uniknąć takiej sytuacji, która rozbija tak naprawdę nie tylko nasz trenerski świat, ale również ten proces, w którym są uczestnicy, no bo z reguły my ludzi jednak zapraszamy do tego, żeby coś się tam w ich głowach, w sercach działo i gdzieś ich chcemy tym naszym szkoleniem doprowadzić, to my często też mówimy o tym, że mamy pełną świadomość, że świat, w którym oni żyją, nie przystaną dlatego, że oni dzisiaj mają szkolenie i że on pędzi, że my jesteśmy tylko w wagoniku pewnego pociągu, a ta rzeczywistość tam po prostu zasuwa za tymi oknami. I rozumiemy też taką potrzebę, żeby z tym zewnętrznym światem się skontaktować. Więc jeżeli mają taką potrzebę, jeżeli ona się pojawia, to weź telefon, wyjdź i wróć do nas jak najszybciej, będziemy na ciebie czekać. Zależy nam na tym, żebyś był tutaj.
Jedziemy ze swoim, ale w sensie tak.
Ale że to nie jest, nie będziemy tutaj nikogo krytykować, na nikogo patrzeć, pufać albo mówić, och, co to za niegrzeczność, że ktoś wyszedł w czasie szkolenia, a nie poczekał do przerwy, tylko okej, zadbaj o siebie. My też podkreślamy to, że to zadbanie o siebie jest tutaj takie ważne. Swoją drogą to ciekawe.
I to jest taki paradoks, nie? Bo jeżeli otwarcie dasz przyzwolenie do tego, żeby w sytuacjach, kiedy trzeba, rzeczywiście każdy skorzystał z telefonu, bo musi,
dokładnie,
to myślę, że to najbardziej wpływa na to, że te inne poboczne powody złapania telefonu gwałtownie maleją. Jestem zadeklarowanym?
Ja nie wiem, co chcesz powiedzieć.
No chciałem coś mądrego, a teraz będzie mi trudno. Jestem przeciwnikiem, zadkiem, jakiś ten zadek ma kontynuację, albo jest zadeklarowany, albo ten. Wszystkich metod, które mają ośmieszać człowieka, który zrobił coś. I teraz powiem, do czego zmierzam. Dość często pojawia się pomysł na zasadzie, komu zadzwoni telefon, ten, nie wiem, musi go odebrać słowami, kocham cię, albo zaśpiewać coś takiego. Albo takie żarty na zasadzie, że tak, jak ktoś coś robi, to coś ma zrobić. I ja wychodzę z założenia, że w naszym życiu dzieje się bardzo wiele rzeczy, które są właśnie motywami konkurencyjnymi. Nie mnie je oceniać, czy one są ważne, czy nie.
No oczywiście.
Chociaż mam prawo mieć swoje zdanie na ten temat, ale to jest czyjaś kategoryzacja, czyjeś priorytety, czyjaś sytuacja. Ja nigdy jej do końca nie będę znał. I wyobrażam sobie sytuację, że ktoś, no nie wiem, odbiera telefon, żeby dowiedzieć się, że musi pojechać do szkoły, bo jego dziecko, nie wiem, wdało się skręciło w przepychankę z drugim dzieckiem i na przykład ma jakąś tam kontuzję, czego nikomu nie życzę. No i on w ramach tego głupiego żartu coś musi zrobić.
Więc uważam, że absolutnie to.
I druga rzecz, też się coraz rzadziej zdarza, to są takie, no dla mnie bardzo nie w porządku metody, jak właśnie w ogóle mówienie wyłączyć telefon albo odkładanie gdzieś telefonów.
W jedno miejsce,
tak,
w kratkę Faradaya.
Gdzieś na salę szkoleniową w pewnym momencie wchodził taki pomysł. Mam nadzieję, że on się nie zadomowił, bo to jest strasznie przemocowe wręcz.
Ja myślę sobie tak, że jeżeli traktujemy innych ludzi jako dorosłych, i naszych partnerów w tej sytuacji edukacyjnej, no to, to nie jest zgodne dla mnie z żadnymi zasadami. A to, o czym mówimy, o czym ty powiedziałeś, że pokazujesz swoją perspektywę i mówisz, że ci to przeszkadza, pokazujesz zysk albo brak straty, które ludzie mogą mieć, jeżeli po te telefony nie będą sięgać. Plus daje się im przestrzeń do tego, żeby oni z tych telefonów mogli w potrzebny dla siebie sposób skorzystać. No to dla mnie to jest uczciwe. Ja to tak widzę.
No i to mi się sprawdza, więc to już bym nie kombinował, aczkolwiek cały czas przyznaję, że mnie telefony mimo wszystko wybijają z rytmu.
Myślę, że największą pułapką, jaką możemy sobie trenersko zafundować, to jest uznanie, że przecież wszyscy wiedzą, że w czasie szkolenia nie zaglądamy w telefony, bo te wszystkie oczywiste oczywistości potem się mszczą na człowieku.
Ty też bywasz na sali szkoleniowej.
Zdarza mi się.
Czasami sama, czasami razem. Różnie bywa. Co cię nęka jako potencjalna sytuacja trudna na sali szkoleniowej?
Słuchaj, no zmartwię cię, bo tym razem ona nie jest związana z tobą.
Bardzo mnie to cieszy.
Bo my jakoś tam, rzadko, bo ty jesteś taki dojrzały trener, który...
Timer, proszę patrzeć mi na zewnątrz. Nie tematy poboczne,
dobra,
tylko do
no, nie, no bo ja się
tutaj
będę przyznawała,
nie wprowadzać.
Bo ja się będę przyznawała tutaj do czegoś, co jest moją potężną piętą achillesową, a w dodatku sprawia mi wielką frajdę. Wiesz, to jest chyba jakiś rodzaj nałogu, bo ja wiem, że ja tak, że to szkodzi mi, grupie, że to nie robi dobrze, a jednocześnie w trakcie mi jest tak strasznie przyjemnie, że nie mogę przestać.
Zrobi się ciekawie. Otóż... Aż się poprawię na krzesełku, robi się na tyle
otóż,
ciekawie.
Otóż raz na jakiś czas wśród uczestników trafia się taka osoba, z którą mamy podobne poczucie humoru. I wystarczy jedno słowo, wiesz, to na takiej zasadzie, iskra. Taki rusz palcem w bucie, a się będzie ktoś chechrał, no to potem ci rusza kilkoma, potem no tak i w ogóle jest ha, ha, ha. I ja bardzo łatwo się daję, nie chcę powiedzieć sprowokować, bo potem powiedziała, że to jest wina tego kogoś, kto mnie prowokuje, ale wchodzisz ja łatwo ulegam, tak, i wchodzę w tą grę, żeby się heheszkować.
Jakiś przykład?
Wiesz co, nie, bo jak jest haha, nie wiem, ostatnio... Widzisz,
Aniu, no, nikt tego nie słucha, to między nami. Podaj przykład.
No, ostatnio prowadziliśmy szkolenie ze storytellingu i siedział przy stole taki bardzo wesoły człowiek, który co i raz coś podrzucał. Ja nawet nie wiem z czego, ale po prostu chechraliśmy się obydwoje, żeśmy się łapali wzrokiem i zanim on coś powiedział, to ja już się chechrałam. On spoglądał na mnie, to też się zaczynał chechrać w trakcie, kiedy ty mówiłeś o poważnych rzeczach. I w końcu w czasie przerwy poszłam i chechrając się powiedziałam mu, przestań na mnie patrzeć, bo ja się śmieję. Mówię, ja tu jestem poważnym trenerem, ja tu mam ważne zadanie do wykonania. Mówię, nie rozśmieszaj mnie. Ale oczywiście na takiej zasadzie, że ja wiem, że to ja się śmieję, bo byliśmy w takim porozumieniu dusz i spojrzeń, że on wiedział, że to jest żart i że go absolutnie nie obwiniam.
Dobra, to mówisz dla mnie o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Mm-hmm. Z perspektywy pracy z sytuacjami trudnymi na sali szkoleniowej. Mm-hmm. Po pierwsze, załatwiłaś to na przerwie i myślę, że to jest błąd, który często popełniamy, że próbujemy zagospodarować sytuację trudną na forum.
I jeszcze się tłumacząc i mówiąc, że ja tak mam, a ty mnie nie rozśmieszaj, tak?
To jest jedna rzecz, no. Ale sytuacja trudna dla mnie jest jak rzęsa wokół. Mm-hmm. Ona przeszkadza, ciężko ją zignorować. Więc wtedy robimy wszystko, żeby tej rzęsy się pozbyć. I jeżeli ja zrobię wszystko, żeby zutylizować tą sytuację trudną, która jest w relacji z jedną osobą, to gubię resztę grupy.
No wiesz,
bo ich to nie interesuje.
Ja myślę, że tak, że po pierwsze w momencie, kiedy ja się łapię z uczestnikiem, czy nawet z drugim trenerem, to nam się nie zdarza, bo tutaj pełen profesjonalizm po twojej stronie. Ale ja z uczestnikami się czasami łapię. No to wtedy też ściągam uwagę grupy na nas i na nasze heheszki i nie dość, że utrudniam im bycie na warsztacie czy na szkoleniu, no to utrudniam też tobie, więc myślę, że to jest w ogóle karygodne i tak nie wolno.
Dać ci jakąś wiesz gałązkę, żebyś
nie,
się pobiczowała?
Nie, chodzi mi o to, że wiesz, można się zaheheszkować, ale to tak przez chwilę, na zasadzie podniesienia, rozładowania atmosfery, podniesienia energii i tak dalej. Tak, być może zapraszając innych, ale nie robiąc z tego głównej atrakcji. Mhm. A ja bardzo chętnie bym to uczyniła, bo naprawdę mi jest wtedy bardzo wesoło i przyjemnie. No,
muszę być niestety...
Tak z paluszkami.
Co to jak zwiesz jednego, to potem do końca paczki dokładnie wsuwasz, chociaż wiesz, że tam specjalnie cudowne to nie jest.
Dokładnie
no dobra,
tak.
Rozumiem, że tam ci jest miło, ale muszę cię stamtąd zabrać do szukania
rozwiązań.
Pierwsza już się pojawiła, to jest to, że jeżeli już załatwiać takie sprawy, to na przerwie w rozmowie jeden na jeden, nie na forum.
Mhm. Druga rzecz jest taka, że pomocny jest trener drugi, który...
Na po łapach.
Wiesz co, myślę, przejmie też ciężar z tej sytuacji na siebie i poprowadzi ją w dobrą stronę, tak żeby ten heheszkujący się trener mógł się zatrzymać i powiedzieć, halo, nie tędy droga, nie teraz,
albo
nie już.
Albo wręcz geograficznie zamienimy się stronami na sali.
Żeby ten kontakt...
Ja był, krótko mówiąc, będę pracował na tym przykładzie.
Tak.
Był między wami.
Tak.
Bo my bardzo dużo potencjalnych sytuacji trudnych jesteśmy w stanie załatwić przestrzenią, w której pracujemy. Jeżeli mamy dwie osoby, które gadają, no to wystarczy być dwa kroki bliżej nich i one już pewnie będą miały dyskomfort w rozmowach, więc... To jest też potężne narzędzie, przestrzeń, którą funkcjonujemy.
Mm-hmm.
W której funkcjonujemy.
Ja też niejednokrotnie zarządzam wtedy przerwę. Znaczy proszę o przerwę. Wręcz mówię, słuchajcie, popłynęłam. To jest tak, że no ja mam takie poczucie humoru i jak mnie to wciąga, to jak Bangkok. Więc ja potrzebuję teraz chwili, żeby dokończyć temat i wrócić już w pełnej koncentracji. Znaczy nie udaje, że się nic nie wydarzyło, tylko kawa na ławę. Po to, żeby nie zwracać dłużej na siebie uwagi.
Dobra,
i zadbać o całokształt.
To znowu chcę podkreślić dwie rzeczy, które usłyszałem. Pierwsza rzecz, czysto technicznie. Przerwa jest narzędziem, którego możemy używać do tego, żeby utylizować sytuacje trudne.
Tak jest.
Ochłonąć, dać sobie czas na zastanowienie się, wybrnąć z jakiejś sytuacji. Ale druga rzecz, o której słyszę, to jest taka duża odwaga i pewność siebie, żeby odsłonić miękki brzuszek przed grupą. No bo ty mówisz wprost, okej, zagalopowałam się, czyli to jest mój błąd. I teraz wiecie co, żebyśmy nie tracili merytoryki, zróbmy 5 minut, ochłoniemy i wracamy, no bo żeby nam się to nie przeistoczyło w jakieś tam nieefektywne spotkanie, więc
Liczę na to, że nasi uczestnicy są inteligentni i widzą, co się dzieje, więc nie będę udawać, że tutaj dupa jest goła.
Ale to trzeba fajnie podkreślić, dlatego tak. Że nam się czasami wydaje, że możemy pewne rzeczy ukryć, mi się wydaje, że pewnych rzeczy... Kiedyś była taka metoda, ja jestem jej dużym przeciwnikiem, przyznaję się bez bicia, że jak popełniłeś błąd, to tylko to ty wiesz, że popełniłeś błąd, idź dalej. Oczywiście, że to jest błąd pod tytułem, że powiedziałem wziąć raz, mówię wziąć, no to nie będę tutaj na ołtarzu turystów językowych tutaj zapalał znicza, tylko pójdę dalej, no pilnując się, żeby drugi raz ten... aż mi teraz drabdziarki przeszły, tak ten wyraz się nie pojawił w moim języku. Ale ja przynajmniej tak z włączaniem, że czasami mi się jednak włącza zamiast włączyć, więc sama wiesz, bo widzę wtedy po twoich brwiach, co one wykonują, jaki gest.
Taniec.
I wtedy jadę dalej, nie? Mm-hmm. Natomiast jeżeli to jest taki błąd, który rzeczywiście już zaangażował grupę, to mi się wydaje, że lepiej zatrzymać, wziąć na klatę, zrobić krótką przerwę, ochłonąć i jechać dalej. Mam takie poczucie, że wbrew wszystkiemu to buduje większy profesjonalizm trenera, trenerki, niż takie udawanie, że ja tutaj wszystko jest dobrze i tak miało być.
Dla mnie jak najbardziej tak. No i tutaj wracam do tego, co się pojawiło w poprzednim odcinku, że dla mnie to jest relacja dorosły-dorosły wtedy. No jak się wzięło i wylało, no to powiedzmy, że się wzięło i wylało, zatrzymy.
Idziemy dalej, nie?
I idziemy dalej, no bo to też pokazuje, na co mamy gotowość i co też przyjmiemy od innych ludzi. Dla niektórych to może być odkrywcze i super.
Fajnie gadają, co? Postaw im wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka.
Ja dorzucę jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy na te małe spotkania. Takie fantastyczne narzędzie na sali szkoleniowej, które potrafi rozwiązać wiele potencjalnych sytuacji trudnych. To jest zaproszenie uczestników do pracy w małej grupie. Bo jeżeli ten obywatel X, z którym łapałaś taką chemię i żarty, byłby zaangażowany do pracy w małej grupie, to nie patrzyłby ci w oczy i ty byś mogła uzyskać
proste.
Ten sam efekt, który uzyskujesz przerwą, nie? Ochłonąć.
Tak.
A on
to
się w coś wciągnął i więc to jest
świetne
narzędzie. Czasami mówimy, że to są tak zwane interwencje niespecyficzne, czyli zostajemy w merytoryce, grupa nie wie, że my coś robimy i wtedy łączenie w małe grupy jest mega rozwiązaniem. Dlatego też warto mieć zawsze w zanadrzu parę pomysłów na takie spontaniczne łączenie w mniejsze grupy. Od odliczania poprzez jakieś losowanki,
karty,
wskazanie trenera. No tutaj możliwości jest bez liku, bo większość aktywności i ćwiczeń, które robimy na forum, możemy bez straty, a nawet bym powiedział z zyskiem, zrobić, jeżeli ludzie będą pracowali w mniejszych grupach, a to fajnie wycisza atmosferę. Zarówno od przeszkadzaczy, śmieszków, gadających, tych, którzy próbują się z nami konfrontować, pseudoekspertów, no bo w małej grupie ciężko jest zawłaszczać sobie tak bardzo przestrzeń.
No i nie ma tej konfrontacji z trenerem, albo z innym uczestnikiem, gdzie komuś jest...
Moderujemy procesem, a nie jesteśmy stroną, absolutnie.
Dokładnie.
Ku biznesu, albo ogólnie spotkań, które nie są na sali szkoleniowej.
To jest bardzo dobry pomysł.
Tak, i ponieważ mnie zaraz zapytasz, bo tak jakoś wyszło,
nawet
że
ci
ja
podgrywam.
Przodem, to...
Nawet ci podgrywam teraz, nie wiem, czy widzisz, czy zauważyłeś.
Ja mam takiego demona, taką sytuację trudną i teraz dla odmiany ja czuję się skrępowany o niej mówiąc, więc tutaj, jeśli chodzi o żenadę, to mamy remis. Może za żenowanie, a nie żenadę. Miejmy nadzieję, że taka duża żenada to nie jest. Ja mam taki kłopot na spotkaniach, kiedy ja prezentuję swój pomysł, swoje podejście do projektu, swoją wizję jakiegoś rozwiązania, jeżeli po drugiej stronie są nerdowskie pieski.
Aha.
Tak, aha, dokładnie. Dlaczego mówię nerdowskie pieski? Zawsze mam w głowie obraz dużego Fiata, gdzie
półki
na tylnej półce
Fiata,
był
tak.
Taki piesek, rzeczywiście nerdowski, bo one stamtąd pochodziły. Który
czerwony jest twój duży Fiat?
Chyba zielony.
Mój czerwony.
Wiesz, jakoś takie tam historycznie. I chodzi o to, że ten piesek miał tak zamocowaną główkę, że on w rytm jechania samochodu kiwał tą główką. Ale on nie kręcił, że nie, tylko kiwał główką. No,
ewentualnie
główką,
tak
że...
lekko. Oj,
ale to było takie, że tak być może.
Aha.
I do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że ja mam kłopot w momencie, kiedy nie dostaję po drugiej stronie jakiejś namiastki oporu. Pytania, doprecyzowania, rzucenia wyzwania, tylko wchodzi jak w masło.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, jest taka na przykład sytuacja, takie spotkanie. Klient chce szkolenie i ty mówisz, no to zróbmy, popytałeś, mówisz, no to zróbmy to tak, 3 dni, 12 osób, tu i
tak,
klient
tak,
wszystko
tak,
mówi,
tak.
No i gdzie ten kamyczek tam zaczyna?
Pierwsza rzecz jest taka, że z perspektywy procesu podejmowania decyzji, jest duże prawdopodobieństwo, że on jest w zaprzeczaniu. Mm-hmm. Czyli nie wiem, tak zdominowałem to spotkanie, tak minąłem się z tym, czego ode mnie oczekuje, że on dla świętego spokoju mówi tak, a później i tak nic z tego nie będzie, więc po prostu tracimy mm-hmm. czas.
Albo
jest
nie
ta
chce
obawa.
Wchodzić w konfrontację, mówi dobra, niech sobie pogada, tak. A ja wezmę inną firmę, zaproszę.
Dokładnie. A druga strona tego samego medalu to jest taka, że dla mnie, jeżeli nie ma na tym etapie dogadywania, jakiegoś, nie chcę mm-hmm. mówić tarcia, bo mnie chodzi o konflikt, mm-hmm. ale jeżeli tam nie zadamy sobie paru trudnych pytań, to doświadczenie mi podpowiada, że prawdopodobnie za szybko się na coś zgadzamy i coś może później wypłynąć.
Okej.
Okay. I to jest taki moment,
że
kiedy
nie do końca rozumiemy to samo pod przykrywką tych samych słów, sformułowań,
tak,
myśli,
tak? Tak, i to mm-hmm. może wrócić z siłą wodospadu później. Więc od razu przechodząc do metody, żeby
no
był
właśnie.
Też czas na twojego demona, bo jestem ciekaw. Po prostu wchodzę w rolę krytyka własnego pomysłu. Czyli sam mówię, że okej, to jest moja propozycja i jednocześnie widzę potencjalne zagrożenie takie i takie i to potrzebuję, żebyśmy przegadali. No, czyli tak jakby prowokuję, bo ja mam wrażenie, że my bardzo często uciekamy od potencjalnych obiekcji na zasadzie, żeby je przykryć, będzie miło, będzie fajnie. No. Ja wolę zdetonować tu, niż potem czekać na ogarniać skutki poważnej eksplozji, więc sam pokazuję te potencjalne
minusy,
zagrożenia, minusy.
I pokazujesz też na nie rozwiązanie, albo pytasz klienta, tak?
Tak.
Co pan o tym myśli?
Czy nie, nawet wprost pytanie. No, z doświadczenia wiem, że tu może wydarzyć się taka sytuacja, taki kłopot, nie? Nie wiem, że jak zrobimy to w takim terminie, no to ludzie mogą być na etapie, nie wiem, rozliczenia kwartalnego i oni nie skorzystają z tego szkolenia. Czy widzi pani takie zagrożenie? Mm-hmm. Jak słyszę, że nie, rozliczamy tam półrocznie, no to nie, to że to był mój demon, jedziemy dalej. Ale jeżeli mówi, o tak, rzeczywiście, tutaj może być taka sytuacja. No dobrze, to będzie wpływało. No pieniądze państwo płacą te same, jednocześnie spada nam efektywność tego procesu rozwojowego, bo po prostu ludzie w tym czasie domykają, nie wiem, cele sprzedażowe i wiadomo, że no, przecież u sprzedawcy
nie
zawsze
będą,
będzie
tak,
to najważniejsze.
Skoncentrowanie.
No to może jednak spójrzmy na kalendarz i wybierzmy inne terminy. No, czyli podpalam ląd. Albo go ukosimy razem, albo zmierzmy się z tym teraz, żeby potem nie było konsekwencji.
Ale też rozumiem, że ściągasz bardzo do konkretów, do świata, w którym to się wszystko będzie wydarzało, żeby skonfrontować z ewentualnymi zagrożeniami.
To, co do mnie to przemawia. W ramach zdania podsumowania, to, co mnie się sprawdza i nie lubię tego zwrotu, rekomenduję, no bo to jakbym pozjadał wszystkie rozumy, ale zachęcam do przetestowania, to jest nie unikanie od potencjalnych tematów trudnych, tylko wyjmowania ich na ławę. Bo znowu, jeżeli ja powiem, że z doświadczenia wiem, że może być problem ABC, to dla mnie buduje to mój wizerunek eksperta.
No zdecydowanie.
A nie go burzy. No bo to, że ja zrobiłem ileś projektów, to znaczy, że z iloma problemami się zmierzyłem. I to jest dla mnie budowanie ekspertstwa.
A dla mnie to też jest taka informacja, jako dla klienta, że ty dbasz również o mój komfort. Nie tylko o to, żeby mi coś sprzedać i mieć zgrzywki, że tak powiem.
Fakturę i zapomnieć,
tak. Ale też pokazujesz pewne ryzyka i zagrożenia po to, żeby znaleźć dla nich odpowiedzi, koła ratunkowe. Tak.
To ja. A pani? Znowu będzie trudno?
No to ja idę dalej w twoim tak, bo u mnie jest tak i jeszcze trochę. Dlatego, że to, z czym ja się mierzę i z czym mam trudność i eksperymentuję i mam już kilka rozwiązań, którymi mogę się podzielić, to jest to, kiedy na spotkaniu, no często to są spotkania sprzedażowe albo takie pierwsze podejście do realizacji projektów. Jesteśmy, ja mam przekonanie, umówieni na ogarnięcie tematu od A do D, a na pierwszym spotkaniu klient mówi, no a jak będziemy robić F? I ja wtedy tak mówię, ale jak to? Znaczy takie mam wewnętrzne.
A, właśnie chciałem zapytać, czy mówisz?
Nie, najpierw mam takie wewnętrzne, ale wiesz, zawsze taką wątpliwość, ale na to, żeśmy się umawiali? Zaraz. Więc potem już tak mam przygotowane, wiesz, oferty albo notatki ze spotkań, że ja wiem dokąd, bo przez wiele lat to myślałam sobie, Jezu, pewnie zapomniałam. No tak, to zróbmy do F za to same pieniądze, co do D. Więc teraz bardzo tego pilnuję
no
już na każdym
etapie.
Na etapie przygotowania, żeby jak się umawiam, daję palec, to jest mój palec, jest płacony za ten palec i moje zaangażowanie też jest palec, a nie cała ręka, którą klient by chciał, no bo mu się wydawało, bo mu się podoba, no bo tak naturalnie to wyszło, że to weźmy, zróbmy więcej. Więc bardzo pilnuję, żebyśmy od samego początku rozumieli tyle samo w zakresie, na który się umawiamy. Chociaż nie oznacza to, że z dużą łatwością wtedy mówię, o nie.
Ale wiesz co, ja myślę, że to jest dołek, który sobie kopiemy. Chociażby nagrywając ten podcast. No bo myśmy świadomie podjęli decyzję, że...
Dlatego to będzie ostatni odcinek. A nie, bo mamy...
W tej setce. Ostatni w tej setce. Myśmy świadomie podjęli decyzję, że dzielimy się w otwarty sposób wiedzą.
Tak po prostu.
Którą też wiedzę sprzedajemy. No nie ma co tego ukrywać, nie? Bo jeżeli mówimy, że prowadzimy szkolenia, no to my te szkolenia sprzedajemy, więc my sprzedajemy naszą wiedzę, którą w jakiś sposób, mam nadzieję, atrakcyjny, przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń. Ale część tej wiedzy jest w kanale otwartym, chociażby w podcaście, no bo to nie jest tak, że my filtrujemy. No, o tym nie powiemy w podcaście, to zostawimy na szkolenia, bo dzięki temu będziemy 30 zł więcej, tada. Nie. Wiedza jest ogólnie dostępna. Jeżeli o niej nie powiemy, powie ktoś inny. Jeżeli nie powie ktoś inny, to ktoś ją wyczyta w książkach albo ktoś tego doświadczył. To dokładnie. Nie jest tak, że my odkrywamy Amerykę. To też jest tego świadomość. Ale do czego zmierzam? W momencie, kiedy stawia się na taki model tej, to się ładnie mówi, sprzedaż doradcza, ta sprzedaż doradcza rozmywa granice. Bo jak ja sprzedaję bluzkę, to sprzedaję bluzkę. Kropka, to jest bluzka. Ale jak ja sprzedaję moje doradztwo, no to ciężej jest postawić granicę, że doradzam ci tu, ale tu już ci nie powiem, bo to jest inny projekt.
W bluzce mi doradziłeś, ale w spódnicy to już mi nie doradzisz. I dlaczego? Ja w ogóle
nie,
jestem
tak, bo ja jestem specjalista od pasa w górę. więc ze spódnicą to proszę do kolegi po fachu. I to jest, myślę, dołek, który kopią sobie wszyscy ci, którzy wchodzą w ten obszar doradczy. I teraz rzeczą, o której mówisz jako rozwiązanie, to jest to, żeby po wszystkich ustaleniach tworzyć taki zakres, i żeby on był transparentny dla mnie, dla klienta, i on, żeby on leżał na stole, jak rozmawiamy.
I on jest też spisany, bo myśl ludzka jest ulotna. I to jest taka moja lekcja.
Do iścia w swoją stronę.
I do pokazywania się, że umówiliśmy się na to, co w danym momencie mi pasuje, więc jak najbardziej tak. I wiesz co, i też to, co robię, że jeżeli się... I tak jest mi to łatwiej powiedzieć, że w momencie, kiedy wychodzimy poza zakres, to mówię, okej, jak najbardziej, tylko tutaj, w tym obszarze potrzebujemy oddzielnej wyceny. Ale na zasadzie dam ci to, tylko pozwól mi przygotować dla ciebie ofertę.
Tylko żeby było łatwiej to zrobić, to jest też coś, co robimy i ułatwia nam potem, bo ja mam bardzo podobnie jak ty, może inaczej. Wcześniej u mnie następuje granica, kiedy jestem gotowy powiedzieć stop. Wiem, że ty mocno pracujesz, żeby ona była też się wcześniejsza, ale no jesteś bardziej relacyjna. Jesteś w stanie
tak, ja mam
bardziej
większy
wpadasz w tą pułapkę oddawania. Tak. Nie? Więc na tej zasadzie. Ale to oznacza, że już na etapie ofertowania i przygotowywania się do takiego spotkania, teraz to może być oferta do klienta finansowa, to może być, nie wiem, zakres projektowy, który dla kogoś realizuję, bo to w różnych obszarach
ale
jest.
Ale też klient wewnętrzny, z którym się umawiamy na różne rzeczy. No.
Żeby już na etapie opisywania tego, czy tej pierwszej rozmowy, bo dobra, to robimy to, jednocześnie jeżeli będzie potrzeba coś więcej, to tam od razu się pojawia, nie wiem, na przykład stawka godzinowa. Albo no, cokolwiek, co będzie ten, żeby później, jeżeli trzeba zrobić to, dobra, super, możemy iść w tą stronę.
A już mamy narzędzia
tak,
ustalone.
Łatwiej mi jest postawić tą granicę, jeżeli ją zapowiedziałem wcześniej. Bo jeżeli ja tylko mówię, że dobra, to zrobimy wam, to jest w ogóle dla mnie fantastyczne, to wszystko, będzie pan zadowolony. No tak, ja daję taki sygnał, no to ja sam
sam jestem takim nerdowskim pieskiem.
Tak, więc żeby
jak najbardziej
kontraktować, gdzie jest granica zakresu, który robimy i jednocześnie zostawiać furtkę, że jeżeli coś więcej, to okej. Okay, ale niech tam już będzie jakaś zapowiedź, jak to będziemy...
Jaki mamy na to pomysł?
Jak to będziemy, jak dalej będziemy z tym pracowali.
Ale my jesteśmy mądrzy, powiem ci.
W teorii.
Nie,
bo wszystkie przykłady z tego i z poprzedniego odcinka są z doświadczenia.
Tak, i będziemy mieć w przyszłym odcinku, który będzie nietypowy, wyjątkowy, huczny.
Galowy,
tak. Specjalne stroje mamy na to przygotowane, bo to będzie setny odcinek naszego podcastu. Chcemy wam opowiedzieć...
Prawda jest taka, że setny był 2 odcinki temu, tylko nie wszystkie odcinki są numerowane, więc... ale to będzie taka stuwa...
Z hashtagiem będzie. Właśnie.
Tak. Kurde, to już stuwa.
Cicho, bo teraz zobacz, patrz na licznik i ta stuwa nas niejednego nauczyła. I chcemy dlatego pogadać o tym, jak opowiadać historie, które dają do myślenia i które uczą. Takie autobiograficzne. I o sobie. Więc spodziewajcie się historii...
Histerii.
O bohaterach tego podcastu i o tym podcaście.
Będziemy też bardzo dziękowali wam w tym setnym odcinku, ale już w 99. Bardzo z całego serducha dziękuję. Dziękujemy za to, że kurczę, przez te 3 lata jesteście z nami.
I pozwoliliście nam się wielu rzeczy nauczyć i rozwinąć i doświadczyć, ale co konkretnie i jak i w którą stronę i gdzie były krew, pot i łzy. Już za tydzień, więc bądźcie z nami tuż przed długim weekendem, więc to będzie taki czas, kiedy będzie można kilka razy wysłuchać tego odcinka, bo on naprawdę będzie świetny. Chusteczki?
Do usłyszenia, tak, autentycznie, do usłyszenia. Kurczę, starość. Do usłyszenia za tydzień.